jeśli przekleństwych grzechów się zbyć, jest moc świętej krwi, moc świętej krwi. O, pójdź, byś zawsze pokojem mógł żyć. Święta oczyszcza krew. O, jest moc, moc, o, przecudna moc w świętej krwi, świętej krwi. O, jest moc, moc, zwycięstw pełna moc w świętej zbawicielowej krwi. Czy chciałbyś rząd swego ciała się zbyć? Jest moc świętej krwi, moc świętej krwi. Z Golgoty krew wszelki brud może zmyć. Zwyciężysz przez moc świętej krwi. O, jest moc, moc, o, przecudna moc w świętej krwi, w świętej krwi. O, jest moc, moc, zwycięstw pełna moc w świętej zbawicielowej krwi. Czy chciałbyś bielszym być bielszym niż śnieg? Jest moc świętej krwi, moc świętej krwi. Zgodo serc zbolałych, najlepszy w niej lek. Oczyszczenie jest świętej krwi. O, jest moc, moc, o, przecudna moc w świętej krwi, w świętej krwi. O, jest moc, moc, zwycięstw pełna moc w świętej zbawicielowej krwi. Czy chcesz z Chrystusem swe życie tu wieść? Jest moc świętej krwi, moc świętej krwi. Chcesz li żyć Panu i chwałę Mu nieść? Codziennie masz siłę w tej krwi. O, jest moc, moc, o, przecudna moc w świętej krwi, w świętej krwi. O, jest moc, moc, zwycięstw pełna moc w świętej zbawicielowej krwi.
Niech będzie wywyższone imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że domyślacie się, na jaki temat chcę dzisiaj mówić. Mocy świętej krwi. Mocy świętej krwi. Moi kochani, w tej mocy możemy osiągnąć wiele błogosławieństw. Krew Pana Jezusa Chrystusa może nas oczyszczać i ochraniać. Oczyszczać i ochraniać. I na te dwie funkcje chciałbym zwrócić dzisiaj szczególną uwagę. Oczyszczenia duchowego potrzebują wszyscy ludzie, ponieważ posiadają grzeszną naturę. Czytamy w liście do Rzymian, 3 rozdział, 23 wiersz. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego wykorzystać można przez wiarę. Jest ono, to znaczy odkupienie, w Jego krwi. Pan Jezus odkupił nas swoją krwią. My byliśmy poddani grzesznej naturze, niewolnikami tej grzesznej natury, a On nas odkupił i teraz jesteśmy własnością Bożą. Chwała Panu. Halleluja. Przez wiarę w moc przelanej krwi Pana Jezusa możemy z łaski Bożej zostać usprawiedliwieni z naszych grzechów. Jako usprawiedliwieni możemy mieć stałą społeczność, żyć w stałej społeczności z wszechmogącym Bogiem. I to jest coś cudownego, wspaniałego. O naszej służbie Bogu pisze apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, 2 rozdział, 9 wiersz. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Na to słowo kapłaństwem chcę zwrócić szczególnie uwagę. Kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Jako kapłani, my jako kapłani, taki zaszczyt mamy, być kapłanami najwyższego Boga, mamy zadanie świadczyć o dobrej nowinie, o naszym Panu Jezusie Chrystusie, którego krew oczyszcza nas od wszystkich grzechów i zapewnia nam wieczne życie. Ale w naszej służbie przeszkadza nam nasz przeciwnik szatan. On stara się uniemożliwić nam społeczność z Bogiem. Ale w krwi Pana Jezusa mamy zwycięstwo nad szatanem. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad tą mocą krwi Pana Jezusa. Oczyszczeni krwią Pana Jezusa Chrystusa możemy głosić dobrą nowinę, która prowadzi do ożywienia niewiernych, którzy są martwi dla Boga. Nie tylko ożywienia, ale i przebudzenia. Ostatnio czytałem książkę na temat wielkich przebudzeń. Może ktoś z was czytał tą książkę? W naszej tutaj punkcie sprzedaży literatury jest ona do kupienia. I bardzo ciekawą informację tam podaje autor. Pisze, że jest przebudzenie i jest także, jak powiedziałem przed chwilą, ożywienie. Przebudzenie i ożywienie. Ożywienie dla martwych duchowo. A więc modlimy się o ożywienie dla naszego narodu. Dla wszystkich nienawróconych modlimy się. A przebudzenie? Przebudzenie jest dla ludzi wierzących. Niektórzy, którzy chodzą za Panem, czas mija i przychodzi nieraz, że są senni duchowo. Bo nie mówię w tej chwili o tym, że ktoś jest fizycznie senny, jest zmęczony. Czy chory, to może, prawda, też cierpieć na senność. Pamiętam, pewnego razu byłem na takim nabożeństwie. Była to mała salka, niska salka. Przyjechał znany kaznodzieja, który usługiwał wspaniale. I w tej małej salce nas było tyle, że wprost brakowało miejsca. I jak wiecie, no, okna malutkie, to był domek taki skromny, góralski. No i trochę powietrza brakowało. A siedział obok mnie mój przyjaciel, który pracował od wczesnego ranka. No i przyszedł, chciał posłuchać to nabożeństwo. I był zmęczony. No i wiecie, co mu się zdarzyło? Zdrzemnął się. Ale ten kaznodzieja to zauważył. I po nabożeństwie poprosił go, chodź, mówi. I mówi do niego, słuchaj, ty, jak jesteś zmęczony i chcecie się spać, to idź se do stodoły, a legnij se na ścianie i wyśpij się. A dopiero wtedy przychodź, bo tu mało powietrza i ty zużywasz to powietrze. Niepotrzebnie. Tak się może zdarzyć. Ale, moi kochani, my, jako oczyszczeni krwią Jezusa, przypominam, możemy głosić dobrą nowinę, która prowadzi do ożywienia niewiernych i przebudzenia wiernych. Amen. Możemy głosić. W Brazylii jest wielkie przebudzenie. Właśnie w tej książce, o której mówiłem przed chwilą, możecie o tym przeczytać. I ja kilka przykładów z tej książki, którą czytam, chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Jest statystyka, że na 120 milionów Brazylijczyków, to było w roku 1970, było nawróconych 20 milionów chrześcijan. Gdy kraj ten odwiedzał znany ewangelista Billy Graham, zapytano go, czy zna tajemnicę Bożej pracy w tym kraju. A odpowiedział, każdy zielonoświątkowiec jest kaznodzieją. To kaznodziejstwo jest wyrazem naszego kapłaństwa. Każde dziecko Boże jest powołane do tej służby, aby wykonywać tą służbę, musimy być do służby głoszenia, musimy być oczyszczeni krwią baranka Jezusa. Nasze serce, sumienie musi być oczyszczone. I czytamy w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 wiersz. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od martwych, ja dodaję, to jest grzesznych uczynków. Krew Pana Jezusa Chrystusa. Przypatrzmy się na starotestamentowe kapłaństwo. Pisze apostoł Paweł w liście do Kolosan, 2 rozdział, 17 wiersz, że przykłady ze Starego Testamentu są dla nas cieniem albo zarysem odnośnie naszego Pana i Jego nauczania. Tak wiele tam już w Starym Testamencie jest opisane na temat Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też poznajemy Stary i Nowy Testament. A apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 wiersz pisze, całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Całe pismo. A za czasów apostoła Pawła, gdy to pisał, jeszcze Nowego Testamentu nie było, prawda? A więc całe pismo i Stary i Nowy Testament jest natchniony przez Boga i jest pożyteczny. I możemy się na nim budować. W okresie starotestamentowym kapłani musieli przed przystąpieniem do służby najpierw zostać obmyci, i podkreślam to słowo, całkowicie. Obmyci całkowicie. Był to akt jednorazowy na całe życie. I czytamy o powołaniu na kapłana Aarona i jego synów. To ludzie już dorośli, prawda? Aaron w podeszłym wieku i Bóg rozkazał, czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 29 rozdział, 4 wiersz, Bóg rozkazał Mojżeszowi. Aaronowi natomiast oraz jego synom każesz podejść do wejścia namiotu spotkania i obmyjesz ich wodą. Tych starszych, dorosłych ludzi. Ty obmyjesz wodą. Czy oni się sami nie mogli obmyć? Otóż kiedy się nawracamy, sam Pan Jezus swoją krwią obmywa każdego z nas całkowicie. Czy to nie cudowne? Tego aktu dokonuje sam Pan Jezus Chrystus. I ten akt upoważnia nas do służby kapłańskiej. Rozpoczynamy naszą służbę przez całkowite obmycie krwią Pana Jezusa Chrystusa. Jako czyści mamy przystęp do Boga, który przez Ducha Świętego kieruje naszą służbą. Jak wygląda praktycznie to oczyszczenie? Czytałem właśnie ostatnio w książce, która opisuje o przebudzeniu, czy może o ożywieniu wśród Afrykanów. Duch Święty oświecił ich serca i przygotował ich do służby, przygotowywał ich do służby dla Pana. Po obmyciu krwią Chrystusa diametralnie zmieniło się ich życie. Nawróceni złodzieje zwracali skradzione przedmioty. Chuligani oddawali policji noże sprężynowe, pistolety i wszelkie rodzaje broni. A prześladowcy Kościoła mówili: im więcej chrześcijan zabijamy, tym bardziej się mnożą. Mają oni bowiem moc, której my nie posiadamy. A pewien naczelnik policji powiedział do pewnego pastora: pastorze, mamy do ciebie zaufanie. Za wszelką cenę chcemy, abyś kontynuował swoją działalność. To jest to właśnie ożywienie, obmycie, całkowite obmycie krwią Pana Jezusa. I w naszym życiu możemy dostąpić tego jednorazowego, całkowitego obmycia krwią Jezusa Chrystusa i w ten sposób stajemy się dziećmi Bożymi. Niektórzy nazywają to całkowite obmycie kierunkowym. Kierunkowym bowiem w tej chwili ustalamy nowy kierunek naszego życia, którym jest naśladowanie Jezusa Chrystusa i wykonywanie Jego służby. I w tym naśladowaniu stopniowo wzrastamy i zostajemy przemieniani na obraz Pana Jezusa Chrystusa. W poznawaniu Pana Jezusa Chrystusa niektórzy wzrastają szybciej, inni wolniej. Ale miłosierny Bóg, wspaniały nasz Pan, miłujący swoje dzieci, miłuje i tych, którzy szybciej wzrastają, i tych, którzy wolniej. Wszystkich miłuje Bóg. Pan miłuje wszystkich, którzy upamiętali się i przyszli do Niego, aby Jemu służyć. Czytamy, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie doszli do upamiętania. W drugim liście Piotra, 3 rozdział, 10 wiersz. Aby wszyscy zostali oczyszczeni i żyli w bliskości Ojca. Tak jak Ojciec syna marnotrawnego wyglądał, patrzył i z daleka zobaczył swojego syna, który przyszedł do niego. Tak i Bóg, Ojciec Niebieski, On także oczekuje na ludzi i z radością wychodzi naprzeciw upamiętującym się. I niech będzie Bogu chwała. On z radością wita i witał nas wszystkich, kiedy upamiętaliśmy się i przyszliśmy do Niego. On się cieszył i kto się z Nim cieszył? Całe niebo się z Nim cieszyło. Ale po całkowitym oczyszczeniu krwią Pana Jezusa winniśmy obmywać się na bieżąco, naturalnie w krwi Pana Jezusa Chrystusa. Mówiłem o całkowitym obmyciu, a teraz mówię o bieżącym obmyciu. Mamy żyć jak Jezus. A kiedy jednak wyjątkowo zdarzy się, że zgrzeszymy, to smuci serce Ojca. Duch Święty osądza nas. A kiedy wyznajemy grzech, Jezus nam przebacza i obmywa swoją świętą krwią. I ten rodzaj obmywania jest także zobrazowany w Starym Testamencie. Czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 30 rozdział, 18 wiersz. Bóg powiedział do Mojżesza: zbuduj brązową kać, to jest wannę, wraz z brązową podstawą. Ma ona służyć do obmywań. Kać tę ustawisz między namiotem spotkania a ołtarzem i wypełnisz ją wodą. A Aaron i jego synowie będą w niej obmywać swoje ręce i nogi. Będą to czynić przed swoim wejściem do namiotu spotkania, aby nie pomarli. Kapłani musieli na bieżąco obmywać się, aby w czystości służyć Panu. My wiemy, jak łatwo, nieraz nieświadomie możemy się zanieczyścić, coś niewłaściwego uczynić, powiedzieć, coś pomyśleć. O wszystkim tym wie nasz Pan. Prześwietla nas Jego Słowo, w którym napisano, gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpika. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed Jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczyma tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Przed chwilą usłyszeliśmy o tym. Będziemy musieli zdać sprawę. Za te dobre uczynki otrzymamy nagrodę, a za złe? Zawstydzenie. Napisane tam jest. Będziemy zawstydzeni. Dlatego, że Pan zna dokładnie nas i nasze myśli, i zamiary oraz czyny, ważne jest analizowanie swojego życia nie tylko przed wieczerzą pańską, ale każdego dnia. służbę Bożą powinniśmy wykonywać od czasu do czasu, raz na rok. Każdego dnia, a więc świadczyć, opowiadać o Jezusie Chrystusie. I o tym pisze apostoł Jan w swoim pierwszym liście, czytam drugi rozdział od pierwszego wiersza. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego i On jest przebłaganiem za nasze grzechy. I pierwszy rozdział, siódmy wiersz. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Chwała Panu. Nieświadome i nieprawidłowe zachowanie wydarzyło się także w życiu apostoła Jana. Był już apostołem starszym. Zdarzyło się apostołowi Janowi, opisuje to o tym w Księdze Objawienia w 22 rozdziale i 9 wierszu, że oddał hołd, pokłonił się aniołowi. I wtedy anioł mu zwrócił uwagę i powiada: nie rób tego, powiedział, jestem współsługą Twoim i Twoich braci, proroków oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju. Pokłon oddaj Bogu. Gdy zorientujemy się, że nieprawidłowo postąpiliśmy, należy przeprosić Pana. Poprosić o oczyszczenie Jego krwią naszego serca. Konieczność bieżącego obmywania naszych serc także przeżył apostoł Piotr podczas obmywania nóg, stóp przez Pana Jezusa Chrystusa. Poznał. Piotr nie chciał, aby Pan obmywał jego stopy. Powiedział: nie będziesz tego nigdy czynił. Nie chciał, aby obmyte zostały przez Pana Jezusa Chrystusa, Mesjasza, żeby jego nogi zostały obmyte. Nie chciał. Ale Pan nalegał i wtedy pozwolił i Pan Jezus obmył jego stopy. I pamiętacie, wtedy Piotr poprosił, aby umył go całego. Lecz to nie było konieczne, bo Piotr już wcześniej został całkowicie obmyty. W czasie nawrócenia zostaliśmy w sposób trwały całkowicie oczyszczeni. Całkowite oczyszczenie nie wymaga powtórzenia. Ona pozwala nam na stałe, bieżące kontaktowanie się, życie w społeczności z Bogiem. Ale każdego dnia nie dostaje nam doskonałej świętości Boga. Jak powiedział Pan Jezus do apostoła Piotra, który wcześniej przeżył całkowite obmycie: jeśli cię nie umyję, w tym przypadku dotyczyło tylko stóp, jak przed chwilą mówiłem, nie będziesz miał udziału ze mną. Jan 13:8. Bieżące obmywanie się od naszych grzechów pozwala nam na utrzymywanie stałej łączności, społeczności z naszym Panem. Nieraz, gdy chcemy się modlić, odczuwamy przeszkodę. Przypomina nam się pewien fakt, którym zasmuciliśmy naszego Pana. I wtedy, gdy jesteśmy szczerzy, przystąpimy do naszego Pana z prośbą, wyznajemy swój grzech. Pan pozwala nam nadal żyć w bliskiej społeczności z sobą. Dzięki Bogu za krew Pana Jezusa, która oczyszcza nas całkowicie, a także i na bieżąco. Na co dzień ktoś podpowiedział. Chwała Panu. Następnym zagadnieniem, na które chciałbym zwrócić uwagę, to moc krwi Pana Jezusa w walce z siłami ciemności. Apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan, 6 rozdział, 12 wiersz. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami i zarządcami ogarniającą świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokości nieba. Toczymy walkę z siłami ciemności, którym szatan przewodzi. Apostoł Paweł przyrównuje działalność szatana do zachowania lwa. Pisze on pierwszy list, 5 rozdział, 8 wiersz. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik, diabeł, krąży wokół niczym lew ryczący, wypatrujący łupu. I te słowa napisał apostoł Piotr już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Doświadczony Piotr miał rozeznanie, że szatan nas atakuje w różnoraki sposób. Dlatego wzywa nas do czujności. Inaczej było w życiu Piotra wcześniej. Jeszcze przed śmiercią Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, jak pewnego razu po wyznaniu, tak wspaniałym wyznaniu, kim jest Pan Jezus Chrystus, potem Piotr wziął Pana Jezusa na bok i go zaczął napominać. Kiedy Pan Jezus powiedział poprzednio o swojej śmierci, o męczeństwie swoim, on powiada współczuciem i litością. Nie mów o tym. Nie przyjdzie to na ciebie. On myślał, że to może ominąć Pana. A Pan rozeznał. Pan rozeznał, że te słowa Piotr wypowiada nieświadomie z inspiracji szatana. Takie przyjemne słowa, miłe. Prawda? Ale mówił z inspiracji szatana. I stąd w sposób stanowczy odpowiedział: idź precz ode mnie, szatanie. Pamiętacie to? Pan wiedział, że szatan, zmieniając się w fałszywego, współczującego anioła, podszedł Piotra, wykorzystał jego język do wypowiedzenia tych słów współczujących. Dlatego Pan zgromił szatana. Po latach doświadczony Piotr przestrzega nas i wzywa do czujności. W takiej czujności, stałej czujności żyli wierni, którzy znaleźli się przed obliczem Bożym jako zwycięzcy. I o nich jest powiedziane w objawieniu, 12 rozdział, 11 wiersz. Jednak oni zwyciężyli go, to znaczy szatana. Zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Nie pokochali też swego życia na tyle, by cofnąć się obliczu śmierci. Szatan przeszkadza nam na naszej drodze za Panem. Pan Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Parafrazując, możemy powiedzieć, że Pan wskazuje nam prawdziwą drogę do życia wiecznego. Gdzie? W domu Ojca Niebieskiego. W domu Ojca Niebieskiego. Szatan nie chce dopuścić, abyśmy osiągnęli szczęśliwe życie. On stawia przeszkody, rzuca kłody pod nasze nogi, abyśmy tylko tam nie doszli. Ale przez krew Baranka Jezusa Chrystusa mamy zwycięstwo. Chwała Panu. Mamy zwycięstwo i potrzebujemy na co dzień ochrony krwi Pana Jezusa Chrystusa. W niej jest moc. Przypomina nam to starotestamentowe przeżycie Izraelitów. Pamiętacie, kiedy anioł miał iść i zabijać pierworodnych na odrzwiach domów Izraelitów była krew. I ta krew była znakiem dla anioła, że tam nikt z pierworodnych nie może zginąć. Dla nas krew Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nasze serca, posiada moc ochraniającą nas przed atakami szatana. Przez krew Jezusa Chrystusa nieraz niektórzy wierzący tak powiadają: przez krew Jezusa Chrystusa rozkazuję ci, szatanie, odstąp ode mnie. Z wiarą, jeżeli wypowiemy takie słowo, a czujemy, że szatan podchodzi nas, chce nas pociągnąć za sobą, Pan daje zwycięstwo. Zwycięstwo nad siłami ciemności pozwala nam wiernie służyć naszemu Panu zgodnie z prowadzeniem Ducha Świętego. Czytamy w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 wiersz. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego Ducha jako nieskazitelny ofiarował samego siebie Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Chwała Panu. I podsumowując, jest moc w świętej krwi, która oczyszcza nas całkowicie i czyni nas dziećmi Bożymi. Jest moc w świętej krwi, która oczyszcza nas na bieżąco od naszych wyjątkowych, nieświadomych grzechów już na drodze za Panem. Jest moc w krwi Pana Jezusa, która nas chroni od ataków sił ciemności. I będąc oczyszczeni krwią Chrystusa, możemy mieć stałą społeczność z naszym Panem i oczekiwać na wspaniałe spotkanie z Jezusem Chrystusem. Ufając, że będziemy mogli żyć z Nim w chwalebnym domu Ojca Niebieskiego. Dzięki Bogu za nasz dom, a ponad wszystko dzięki za Ojca Niebieskiego, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Chwała Panu. Jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego. Przed nami nasz wspaniały dom, mieszkanie, które przygotowuje Pan Jezus. Bądźmy wdzięczni naszemu Panu każdego dnia, a powiedziałbym w każdej chwili, za to, co wykonał na Golgocie dla nas Pan, za Jego świętą krew, która nas oczyszcza, przez którą możemy myśleć, możemy rozpamiętywać, że jest dla nas przygotowywane wspaniałe mieszkanie. Wspaniałe mieszkanie. Tam jest nasza ojczyzna. Tam jest nasz dom. I przyjdzie ta chwila, że spotkamy się z naszym Panem. Co za radość. Co za wspaniała radość. Kiedy zobaczymy Pana twarzą w twarz, powstaniemy i będziemy się modlić. Halleluja, halleluja. Chwała Ci, Panie, chwała Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, że nas tak umiłowałeś, że tak umiłowałeś ten świat, że dałeś swojego jednorodzonego Syna. O, Ty Go dałeś, aby On umierał za nas. Dzięki Ci, Panie Jezu, że wziąłeś ten krzyż na swoje barki. Za Twoje męki, cierpienia dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoją świętą krew, która nas oczyszcza, która nas ochrania. Dzięki Ci, Panie, że nie pozostawiłeś nas samych w tej walce, codziennej walce. O, Panie, że nas miłujesz, a kiedy upadamy, Ty nas podnosisz. Ty nas oczyszczasz swoją krwią. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci, że wczoraj, dziś i na zawsze Ty jesteś ten sam. Halleluja! Chwała Ci, Jezu, że przyjdzie ten wspaniały dzień, że ujrzymy Ciebie twarzą w twarz. Cieszymy się i radujemy. To będzie cudowna chwila. O, halleluja! Chwała Jezusowi! Chwała Królowi, cześć i uwielbienie niech się wznosi teraz i na wieki wieków. Amen.